Dzisiaj chciałbym mówić o zmianach, tak? O zmianach, o tym, co zmiany przynoszą, o najważniejszej zmianie. I zawsze szukam kawału i te kawały są takie słabe, moi synowie są zażenowani, ale ostatnio się ucieszyłem, bo okazało się, że dzieci innych pastorów też są zażenowane kawałami ich rodziców, więc będzie teraz suchar. Największa zmiana w życiu człowieka, jedna z największych to ślub, tak? Nie. Kocham wasz entuzjazm, to jest super. No więc na ślubie mała dziewczynka obserwuje, co tam się dzieje i mówi do mamy: mamo, a czemu panna młoda jest ubrana na biało? A wiesz, Truniu, bo to takie szczęście, ten biały oznacza radość. I to cieszy się i ta dziewczynka tak patrzy, mówi: a to dlaczego pan młody jest na czarno ubrany? Żonka się nie uśmiechnęła nawet, nawet się nie starała. Dobra, okej. Okay. Czy zmiany w życiu są potrzebne? Tak? Zmiany na lepsze. Dobra zmiana. Okej. Okay. Dlaczego? Dlaczego potrzebujemy zmian w życiu? Żeby się rozwijać. Okej. Okay. Okej, lubimy bezpieczeństwo, ale stagnacja jest niebezpieczna. Okej, dlaczego zmiany są jeszcze potrzebne? Rozwój, walka ze stagnacją. Okej, żeby nie stać w miejscu, żeby iść do przodu. Super, dobrze. Ja też uważam, że nuda jest czymś strasznym. Okej, no i nie odkryję Ameryki, jak powiem, że boimy się zmian, tak? Boimy się zmian. Dlaczego się boimy zmian? Okej, okay. Boimy się tego, że może być gorzej, tak? Że... I co jeszcze w zmianach jest takiego ryzykownego? Nie wiemy, jak tam jest, tak? A nie wiem, czy zauważyliście, że zmiany na gorsze spadają na nas, tak? One same przychodzą. Ktoś zachoruje, pogorszy mu się zdrowie, problemy finansowe. To zazwyczaj zmiany na gorsze, one przychodzą, my ich nie zapraszaliśmy, tak? Nie otwieraliśmy szeroko drzwi, nie mówiliśmy, zapraszamy. One się same pojawiają. A na zmiany na lepsze trzeba pracować. Zmiany na dobre, one są wypracowane. One się biorą jako efekt czegoś. Nie zawsze. Okay. Na ciebie, Ania, zawsze mogę liczyć po prostu. Ty się zawsze nie zgodzisz ze mną. Okej, okay. Dzisiaj posłuchajcie o największej zmianie, jaka się dokonuje w nas. Dzisiaj o największej zmianie i o tym, że tej zmiany nie jesteśmy w sami wyprodukować, ale możemy doprowadzić do tego, żeby się wydarzyła w nas. I dzisiaj chciałbym czytać taki fragment Słowa Bożego, który bardzo się boję, że ze względu na to, że jest znany, że go znacie, zlekceważycie i tylko tak pobieżnie po prostu przelecicie wzrokiem. Są takie miejsca w Biblii, ale apeluję do was. Apeluję, niech was diabeł nie skusi do tego, żeby zlekceważyć to. Okej? Okay? Wiem, że to znacie, ale postarajcie się skoncentrować i czytać razem ze mną. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 1. I czytamy tam o spotkaniu Jezusa z człowiekiem. I czytamy tak. A był człowiek z faryzeuszów imieniem... No, wiedziałem, że znacie. Dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel... Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Amen? Amen. Kiedy człowiek jest napędzany głodem duchowym, jest w stanie wiele zaryzykować. Jest w stanie położyć wiele na szali i tak było w tym przypadku, ponieważ Jezus miał fatalną reputację w takich kręgach establishmentu żydowskiego, a Nikodem był członkiem właśnie establishmentu, był członkiem takiej arystokracji, jakiejś elity społecznej i po to, żeby się spotkać z Jezusem, zaryzykował swoją reputację i pozycję. No nie tak do końca, ponieważ zrobił to wieczorem, tak żeby go nie było widać, ale mimo wszystko niosło to pewne znamiona takiego ryzyka. Postanowił spotkać tego Jezusa, porozmawiać z Nim w cztery oczy, zadać Mu pytanie. Wiecie, w życiu człowieka pojawiają się takie chwile, kiedy głód duchowy pędzi nas do rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. Kiedy zadajemy sobie pytania o sens naszego życia, kiedy zadajemy sobie sens o to, po co tu jestem, dlaczego to mnie spotyka, dlaczego te pytania są ważne. Ludzie, którzy nie zadają pytań dlaczego, a przyjmują świat takim, jakim jest, mają zazwyczaj takie płytkie życie intelektualne, płytkie życie emocjonalne, jest jak jest, niczego nie będę zmieniał. I to pytanie dlaczego pojawia się u człowieka na różnych momentach. Tak? To pytanie o sens życia, o sens istnienia. Czasami towarzyszy nam mocniej, czasami słabiej, a czasami napędza nas i pcha do różnych rzeczy. Tak? Niektórzy ludzie potrafią swoje życie jakby sprowadzić tylko do poziomu, aby więcej zarobić, aby lepiej się ubrać, lepiej wyglądać, posiadać lepsze rzeczy, dobrze się bawić. Ludzie próbują zapchać tą dziurę dlaczego, tą dziurę tych pytań nowymi przedmiotami i niektórym to się udaje tak wyciszyć, zaśmiecić powiedziałbym nawet tą duszę naszą, a inni nie potrafią i bardzo dobrze. Innym nie wystarczy właśnie wyjazd, nie wiem, do Grecji czy gdziekolwiek, czy nowy iPhone, czy coś tam. Bo to nie odpowiada na pytania o sens życia. W księdze Koheleta jest jeden z moich ulubionych wersetów biblijnych i on mówi o tym, że to coś, co nas pcha i napędza do pytań, pochodzi od Boga. I tam jest napisane o Bogu tak, że wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Ich, czyli nas, ludzi, tak? W serce każdego człowieka Bóg włożył pragnienie wieczności. W serce każdego człowieka Bóg włożył pragnienie odpowiedzi, pragnienie Bożej obecności. I tego się nie da zastąpić właśnie jakimiś rzeczami, nowymi ciuchami, nowymi butami. Możesz to przykryć. To jest taki substytut, ale to nie zaspokoi człowieka, tak? Ponieważ ludzkie serce została wkomponowana potrzeba szukania i odnalezienia Boga, szukania Jego spraw, Jego królestwa, jakiś, nie wiem jak to nazywać, głód, pragnienie, podświadoma potrzeba, która jest w nas. I właśnie taka podświadoma potrzeba napędzała człowieka, który był nauczycielem, tak? Miał jakieś akademickie wykształcenie teologiczne w ojczystej wierze, w tej wierze żydowskiej i kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa, Jezus jest bardzo bezpośredni. Tak? Jezus mówi wprost. Tak? Zaczyna się od pochlebstw, zaczyna się od tego, wiemy i tak dalej, rozumiemy, że pochodzisz od Boga i tak dalej, bo kto by takie cuda czynił? To jest takie oczyszczenie przedpola. Jezus mówi i zaczyna od bardzo ważnego zdania, tak? Jezus mówi, nie możesz, tak? Nie może żaden człowiek, ty, nikt, nie może widzieć, nie może uczestniczyć, nie może wejść, nie może się tam dostać do Królestwa Bożego, jeżeli nie narodzi się na nowo. A Nikodem odpowiada, aha, no jasne. Ostatnio miałem takie doświadczenie, aha. To jest taki moment, wiecie, takie, to jest aha, po angielsku to nawet, wszystko po angielsku lepiej brzmi, to po angielsku byłoby aha experience. Już nieźle brzmi. Coś tam czytałem w domu i przysłuchiwałem się tak, jak moja żona uczyła matematyki jednego ziomka, tłumaczyła mu zadania do matury i miałem to doświadczenie właśnie. Aha. To jest ten moment, kiedy masz taki tępy wyraz twarzy, nic nie rozumiesz i no i później pada to pytanie kontrolne przez prowadzącego. Rozumiesz teraz? Jasne, tak. Więc to było moim udziałem. Nie wiem, nie wiem, czy wam się zdarza, jeszcze gorsze jest, kiedy z kimś rozmawiasz w cztery oczy, nie ma nikogo, jesteś tylko i pytasz o coś, ta osoba ci tłumaczy, robisz takie wielkie oczy, nic nie rozumiesz i tak, żeby nie wyjść na idiotę, pytasz jeszcze raz, a mógłbyś powtórzyć, mogłabyś powtórzyć? Ta osoba ci tłumaczy drugi raz, nic, mgła, ćma w głowie i zdobywasz się na tą ostatnią odwagę i mówisz jeszcze raz, ale tak dokładniej. Ta osoba już jest poddenerwowana, gestykulacja rękami jest szybsza, tłumaczy ci i widzisz, że nic z tego nie będzie i wtedy mówisz tak, a no, no, no jasne, nie? Ale nic, nic po prostu, nie? A i to jest chyba ta sytuacja właśnie, kiedy Nikodem mówi, ale jak to się narodzić na nowo? Co to znaczy? I Jezus próbuje wytłumaczyć, że chodzi o taką wielką przemianę w duszy człowieka, tak wielką, że można byłoby powiedzieć, że życie zaczyna się od nowa. Że jakbyś się urodził ponownie, tak? Jezus mówi, że doświadczenie Boga, poznanie Boga poprzez Jezusa, poprzez Niego, bo Jezus mówi, że to jest związane ze mną, poprzez wiarę we mnie, poprzez wiarę jest tak wielkie, że to jest po prostu jakby twoje życie zaczynało się w tym momencie po raz kolejny, tak? I mówi Jezus Nikodemowi, że to jest powód jego przyjścia. Jezus mówi, po to tu przyszedłem. Nie przyszedłem potępić świata. Nie przyszedłem żadnego człowieka potępić. Przyszedłem, moim powodem przyjścia jest, żebyś był zbawiony. Żebyś był zbawiony, żebyś wszedł do tego Królestwa Bożego, żebyś je zobaczył, żebyś mógł go doświadczyć. I mówi, że tą zmianę, mówi, to jest, narodzi się z Ducha Świętego. Tam pada różnych kilka określeń. Narodzić się na nowo, narodzić się z ducha i tak dalej. A tak naprawdę chodzi o coś, czego nie możemy spowodować sami. Tak jak na ten świat nie przyszliśmy z własnej woli. Tak? Ludzie czasami mają takie w Polsce powiedzenie, kiedy jest im źle, kiedy są niezadowoleni, mówią, ja się na ten świat nie pchałem. No to prawda. To prawda, to jest akurat prawda, tak? I podobnie jest. Podobnie, ale nie tak samo jest doświadczeniem nowego narodzenia, ponieważ to jest coś, co przychodzi z nieba do naszego życia. Duch Boży, Duch Święty po prostu odpala w nas jakiś proces i czujemy, jak się zmieniamy, czujemy, jak wiara powoduje w nas zmianę. Czujemy, że jesteśmy kimś innym, możemy zareagować, odpowiedzieć, możemy to szukać, ale tylko Bóg może to w nas zrobić, tak? Jezus mówi, że tę zmianę daje tylko Duch, Duch Święty. I to, posłuchajcie, to jest niesamowite. To nowe narodzenie uruchamia w nas zmiany, których byśmy się nie spodziewali. Prowadzi nas do miejsc, do których byśmy nigdy nie doszli. To jest niezwykłe. Stajemy się zupełnie kimś innym, tak? Jakieś prowadziłem blog. Chyba nie jestem dobrym blogerem, ale pamiętam właśnie, że napisałem tam, jakby przedstawiając się, że nie marzyłem o tym, żeby być pastorem. Prawdę powiedziawszy, do tej pory nie wiem, jak to się stało. Bóg jeden wie. Nikt z nas bez Chrystusa nie byłby tym, kim dzisiaj jest. Nie bylibyśmy w tym miejscu, nie doświadczylibyśmy tych rzeczy. Nie spodziewalibyśmy się tego. Takim świetnym przykładem takiej radykalnej sytuacji właśnie w Nowym Testamencie jest apostoł Paweł, wykształcony faryzeusz, prześladujący chrześcijan, prowadzący ich na śmierć. I poprzez spotkanie z Chrystusem, to nie jest tak, że to są zmiany barwy klubowej, tak? To nie jest tak, jakby powiedzmy Ronaldo przeszedł z Realu czy z Juventusu teraz do Barcelony. To jest coś więcej. To prześladowca przyłącza się do tych, których prześladował, ponieważ spotkał się z Chrystusem, ponieważ wie, że jego grzechy, że Jezus jest prawdziwy, że On zmartwychwstał, że On żyje. Jezus zmienił całe jego życie. On porzucił to wszystko, co robił, uznał, że to było złe, bez sensu, bez znaczenia, porzucił to wszystko, co było do tej pory. Po jakimś czasie ten Paweł o tym doświadczeniu w 2 do Koryntian napisał tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Mamy nowe życie poprzez to, że narodziliśmy się na nowo. Kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się kimś innym. To jest doświadczenie. Wiecie co? Ja to zauważyłem, ponieważ wydaje mi się, że nie jestem takim tragicznym, nie jestem takim złym obserwatorem życia, ale zauważyłem coś takiego. Można przyjść do kościoła i doświadczyć jego kultury, doświadczyć jego atmosfery, przyjąć tą atmosferę, przyjąć te wartości, może to nam się podobać, można się tu, z tym utożsamić, albo można się wychować, jako dziecko mogłeś się wychować w kościele, w tym klimacie i też może ci się to podobać, ale jeżeli ktoś ma zostać w tym i nie nudzić się, to tak naprawdę musi doświadczyć nowego narodzenia. Tylko to nas na trwałe trzyma przy Bogu, tak? Jakaby nie była fajna ludzka kultura, ona nas nie zaspokaja. My jesteśmy głodni żywego Boga, relacji z Nim. I kiedy przychodzi nowe narodzenie, to spotkanie z Bogiem trwale zmienia nasze życie. Nie na 2 lata, nie na 3 lata, nie na 5. Po prostu nie wyobrażamy sobie, że można żyć bez Chrystusa. Okej. A więc klimat jest fajny, atmosfera jest fajna, ale tak naprawdę najważniejsze jest nowe narodzenie, tak? Bez tego jesteśmy tylko naśladowcami innych ludzi. Powielamy to, co widzieliśmy u ludzi, ale nie mamy tej najważniejszej relacji z Bogiem, która nas zbawia, która czyni nas dziećmi Bożymi, która przynosi pokój, radość, daje poznania Boga, tak? Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz tego. Bez tego nie możesz być zbawiony, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Dobrze, słuchajcie, to nie jest tak, że ja krytykuję. Dobrze być razem z innymi wierzącymi, tak? Dobrze jest wychować się w kościele, być dobrym dzieckiem, tak? Uwierz mi, zaoszczędzić to dużo problemów życiowych. Może zaoszczędzić, tak? Możesz uniknąć wielu kłopotów, ale to nie wystarczy, tak? Te słowa po prostu Nikodema, słowa Jezusa do Nikodema, one są takie ultimatywne. One są takim filtrem, są takim wąskim gardłem, przepustem, nie wiem jak to nazwać. Zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Potrzebujesz doświadczyć zmiany. Powiem szczerze, znaczy, to w ogóle jest głupie, powiem szczerze, do tej pory kłamałem, przepraszam. Osobiście dla mnie trochę są irytujący wierzący ludzie, którzy wymagają chrześcijańskiego sposobu życia od osób, które nie doświadczyły Boga. Jakie to jest głupie w nas, popatrzcie. Jakie to jest idiotyczne, tak? My chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy nie znają Boga, zachowywali się jak wierzący, kiedy wierzący nie potrafią się zachowywać jak wierzący czasami. To był wywód logiczny. Tak, tak, wiem. Okay. Jesteście wielcy, jeżeli za mną nadążacie. Okej. Okay. Słuchajcie, coś jest nie halo, tak? Mówić ludziom, a przestań palić, przestań pić, przestań grzeszyć. Jak oni mają się z tego wyrwać, jak nie doświadczyli mocy Ducha Świętego? Mamy takie, nakładamy na ludzi czasami oczekiwania, które są nie do realizacji, bez pomocy z zewnątrz, bez mocy duchowej. Ponieważ Bogu nie chodzi o powierzchowną zmianę, tak? Nie chodzi o taką kosmetykę, taką fasadę, taki duchowy makijaż po prostu tutaj się upacykuję i jak będę na nabożeństwie, to przestanę przeklinać. A później pójdę i będę klął jak szef u siebie w pracy. Jezusowi chodzi o zmianę Twojego serca. Chodzi o zbawienie Twojej duszy. Chodzi o to, żebyś stał się kimś innym. Tak? Nie chodzi tylko właśnie o taką zewnętrzną kosmetykę. Ale kiedy stajemy się nowym stworzeniem, to te zmiany, które Bóg w nas czyni, są tak niezwykłe, są tak wielkie, że one się naprawdę nie śniły filozofom, nie mieszczą się w kategoriach ludzkiego pojmowania. Są to największe przewartościowania. Ludzie są w stanie zostawić wszystko. Swoje biznesy, pieniądze, kariery. A to, co było dla nich cenne właśnie, po to, żeby pójść za Chrystusem. Jest taka historia, przypuszczam, że parę lat temu ją opowiadałem wam, ale mam nadzieję, że macie sklerozę i zapomnieliście, więc, bo ona mi idealnie pasuje po prostu do tego, co chcę powiedzieć. To jest historia, którą kocham. Jest prawdziwa i powiem szczerze, że najlepsi scenarzyści z Hollywood by tego nie wymyślili. A to jest historia kapitan pilot cesarskiego lotnictwa Japonii z okresu II wojny światowej. Ten człowiek nazywał się Mitsuo Fuchida i był najsłynniejszym pilotem Japonii w okresie II wojny światowej, dlatego że on dowodził i prowadził nalot na Pearl Harbor. On poprowadził tą falę pierwszego nalotu. On był powszechnie znany i w Japonii, i w Stanach. W Japonii bohater, w Stanach po prostu czarny charakter. To on poprowadził Japonię do wojny. I w Japonii miał dwa okresy, że tak powiem, swojej popularności. Po pierwsze, najpierw bohater, a później zgorszenie. I po wojnie odbyły się w Japonii procesy japońskich zbrodniarzy wojennych. Amerykańscy i brytyjscy i żołnierze i cywile byli traktowani źle, ginęli tysiącami. I Fuchida, co prawda, nie był oskarżony, on był pilotem, tak? Ale był w tym procesie jako świadek. I dla niego było to takie dziwne, że Amerykanie go oskarżają, ponieważ w kulturze japońskiej, w sposobie myślenia, Fuchida był, jak każdy Japończyk, shintoistą i też jako oficer był wyznawcą takiego samurajskiego kodeksu, tak? I ten kodeks mówi, że słuszną rzeczą jest wywrzeć zemstę na pokonanych wrogach. Że jest czymś właściwym, czymś słusznym poniżać i zabijać pokonanych wrogów. A poza tym Japończycy uważali, że na pewno w taki sam sposób zachowują się Amerykanie z tymi jeńcami, których oni brali. I w czasie tych przesłuchań zetknął się tam z amerykańskimi oficerami lotnictwa, którzy mówili, nie, my tak nie postępowaliśmy z waszymi jeńcami, traktowaliśmy ich humanitarnie. I ten kapitan pilot postanowił spotkać się, przeprowadzić własne śledztwo, pokazać hipokryzję i zakłamanie rządu Stanów Zjednoczonych i zaczął spotykać się z japońskimi jeńcami, którzy wracali po wojnie do Japonii z amerykańskiej niewoli. Zaczął z nimi rozmawiać i był zaskoczony, ponieważ oni rzeczywiście mówili, traktowano nas dobrze. Nie byliśmy torturowani, nie byliśmy zmuszani do nieludzkiej pracy, byliśmy dobrze karmieni, dbano o nas, a kilku z nich w czasie niewoli został chrześcijanami. Więc było to dla niego po prostu szokujące i rozumiał, że sposób traktowania tych jeńców wynikał z tego, że amerykańska kultura była oparta o chrześcijaństwo, o Biblię. Więc sięgnął po Biblię, aby zapoznać się po prostu z tymi wartościami. Tak? I chciał poznać po prostu ten system wartości, tą filozofię. Zaczął czytać Biblię po to, aby zrozumieć kulturę wroga. I to niespodzianka po prostu. To wydarzyło się coś niezwykłego. Podczas czytania Nowego Testamentu ten facet się nawrócił. On po prostu zobaczył Jezusa z jego miłością, przebaczeniem. Zobaczył po prostu, kim jest Jezus. Intelektualnie to zrozumiał, ale też Duch Święty coś z nim uczynił. I on narodził się na nowo. Przeżył tą przemianę, którą my tak powszechnie nazywamy nawróceniem, a która jest często rozumiana jako tylko zapisanie się do innego kościoła albo przychodzenie gdzieś tam. To się w nim tam w środku wydarzyło, tak? Przyjął Jezusa do swojego życia. Zrozumiał tą jego ofiarę, otrzymał nowe życie i otrzymał oczywiście odrzucenie ze strony swoich rodaków, tak? Momentalnie z bohatera stał się kimś godnym pogardy, stał się zdrajcą. Życie w Japonii stało się dla niego na tyle nie do zniesienia, na tyle trudne, że człowiek, który, to jak w tej bajce o pomysłowym Dobromirze, zaraz będę miał jakiś pomysł. Okej. Życie w Japonii stało się dla niego na tyle nie do zniesienia, że człowiek, który jako pierwszy zaatakował Pearl Harbor, wyemigrował do Ameryki. Dokładnie tak. Gdzie mu dokuczali inni Amerykanie. Więc... Okej. Ale kiedy czytałem tą historię właśnie kapitana Mitsuo Fuchidy, pomyślałem sobie, że to jest dokładnie taka sama historia, jak historia świętego Pawła. Spotkanie z Chrystusem pokazało mu nie tylko swoje błędy, ale spowodowało radykalną zmianę życia. Tak? Jezus mówi o tym, że przyszedł tutaj po to, abyś otrzymał nowe życie na ziemi i życie wieczne po śmierci. To jest powód, dla którego on przyszedł. Tak? On tak bardzo kocha ciebie i kocha każdego innego człowieka. To jest najważniejsza rzecz. Tak? Powiem wam tak, wydaje mi się, że większość ludzi, nawet jeśli wierzy, to traktuje Pana Boga jak pewnego rodzaju zabobon. Tak? Traktują go, tak sobie ukułem taki termin, traktują Pana Boga jako takie bóstwo plemienne, które można przekonać, które można przebłagać do siebie jakimiś ofiarami, jakimiś datkami, jakąś religijnością, aby zjednać sobie jego przychylność. Posłuchaj, nie potrzebujesz Boga do siebie jednać, ponieważ On z natury jest ci przychylny. On jest Panem Wszechświata, On cię stworzył na swój obraz podobieństwo i ma do ciebie pozytywny stosunek. Jedynym problemem jest grzech. Jedynym problemem jest grzech, który oddziela mnie od Pana Boga. Grzech, który zanieczyszcza moje życie, grzech, który wysyła mnie do piekła. Jezus mówi, że On jest rozwiązaniem tego problemu, tak? Potrzebujesz tylko to doświadczyć. To spotkanie, to objawienie Boga zmienia wszystko w naszym życiu. Można chodzić do kościoła takiego czy siakiego i nie znać Boga. Można chodzić do kościoła takiego czy siakiego, nie słyszeć Go, nigdy nie chodzić Jego drogami, nigdy nie pragnąć Jego woli dla swojego życia, nigdy nie zdecydować się, żeby pójść za Nim ostatecznie i do końca. Nie zmienić się wewnątrz. Można być jak Herod, który kochał słuchać Jana Chrzciciela, ale nigdy nie zdecydował się podporządkować Bożej woli. Tylko Boża obecność zmienia nasze życie trwale. Tylko Boża obecność. Kultura na trochę, a Boża obecność na stałe. Duch Święty nas zmienia. Dlatego niektórzy ludzie, to mnie boli, to mnie rani. Ja tego, to jest najgorsza rzecz w byciu pastorem. Nienawidzę tego. Pojawiają się w moim życiu ludzie na 2, 3, 4 lata i odchodzą. I za każdym razem mam złamane serce. Bo pokochałem ich, zaprzyjaźniłem się z nimi, oni znikają i nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Ale wiem, że to, co powoduje, że ludzie są na stałe zakotwiczeni w Bogu, to jest poznanie Go. Tak? Wiecie co, ludzie bardzo często niosą przez życie taki brak poczucia celu, brak poczucia sensu życia. Doświadczają jakiejś bezcelowości, brak nadziei. Kiedy czyta się listy pożegnalne albo rozmawia, albo gdzieś wychodzą na jaw jakby postawy czy rozmowy ludzi, którzy popełnili samobójstwo, to nigdy nie jest tak, że ktoś to robi, bo miał wielkie długi. Bo było mu ciężko, bo był chory. Tam zawsze jest coś głębszego. Właśnie ten brak sensu, brak nadziei. Kiedy w Jezusie Chrystusie rodzimy się na nowo, kiedy jesteśmy tym nowym stworzeniem, kiedy Bóg wstępuje do naszego życia, ten deficyt jest wypełniony. Ten deficyt jest zaspokojony. Przychodzi nowa nadzieja, przychodzi nowy sens. Czujemy, że warto żyć. Że warto pozostawić wszystko dla Jezusa, pójść za Nim. Tak? Jeśli poszedłeś za Chrystusem, to mam dla Ciebie dzisiaj przesłanie. Nie porzucaj swojego nawrócenia. Nie porzucaj tego, czego doświadczyłeś lat temu, 15, 10. To jest najcenniejsza rzecz, jaką możesz mieć na tym świecie. Tak? Warto temu służyć. Warto się temu poświęcić. Niedawno rozmawiałem z jednym z moich tych licznych anglojęzycznych przyjaciół, to był Amerykanin. I on powiedział coś ciekawego. Mówi, oglądam na Facebooku zdjęcia moich przyjaciół ze szkoły biblijnej sprzed 30 albo więcej lat i widzę, czym jest wypełniona treść ich życia. Tak? Lepsze samochody, większe domy, wakacje w ciekawszych miejscach. I on mówi, powiedział mi coś takiego. Mówi do mnie, czy to jest wszystko, co zostało z ich wiary? Czy to jest wszystko, co zostało z ich pasji, z ich powołania? On mówi, ja tak nie chcę żyć. Wiecie co? Aby popaść w coś takiego jako chrześcijanin, nie potrzebujesz mieć amerykańskiego paszportu. W Polsce też można pragnąć tego rodzaju rzeczy. W Polsce też można właśnie wpaść w taką pułapkę po prostu. Tak? Posłuchaj, nie utrać tego najcenniejszego daru, który został ci ofiarowany, tak, przez Boga. Jezus mówi o sobie, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, pamiętacie tą historię, kiedy podczas wędrówki narodu wybranego oni byli tam kąsani przez węże i umierali hurtowo. Tak? Bóg dał taki sposób, rozwiązanie, aby na takim wielkim jakimś słupie stworzyć, zbudować miedzianą figurę węża. Każdy, kto na niego popatrzył, był uratowany. I Jezus mówi o sobie, że on też musi być w taki sposób wywyższony, tak? Aby każdy, kto... Dzisiaj nie potrzebujesz fizycznie popatrzeć na krzyż, ale każdy, kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony. To jest większe niż wszystko inne w tym świecie. Naprawdę. To jest ważniejsze niż wszystko inne. Paweł, ten właśnie nawrócony faryzeusz, bandyta, powiedział, że poznanie Chrystusa, że doniosłość, ranga tego przewyższa jakiekolwiek inną mądrość, poznanie czegokolwiek innego. Czy tak jest w naszym życiu? Czy tak jest w Twoim życiu? Bóg powierzył nam taką służbę pojednania. Tak mówi Słowo Boże, że w Twoje ręce zostało coś włożone. Możesz to zlekceważyć albo coś z tym zrobić. To jest ciekawe, ponieważ my nie jesteśmy w stanie nikogo zrodzić duchowo. My nie jesteśmy w stanie nikogo nawrócić, ale możemy ludziom pomóc, aby zapragnęli tego. Ponieważ żeby to się wydarzyło, człowiek musi poprosić sam Boga. Człowiek musi sam Boga szukać. Ale my możemy go troszkę podprowadzić jakby w tym kierunku, tak? Powiem tak, to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Dlatego jestem w stanie zrezygnować ze wszystkiego. Naprawdę. Wiecie, że mam tą swoją pasję wędkarską. Powiem tak, jeżeli by się okazało, że z tego powodu chociaż jedna osoba by się nawróciła, od jutra nie pojadę ani razu na ryby. Od jutra z tego rezygnuję. Ponieważ to jest jedyna rzecz, jaką z tego świata zabierzemy do nieba. To jest jedyna rzecz. Tak? Oczywiście cenimy sobie wygodę i nie lubimy być ubrani w łachmany, tak, w jakieś obszarpane, no dobra, tak, i wolimy, jak nam się samochód nie psuje i wolimy, jak nam nie cieknie do domu, ale jestem gotów zrezygnować z wielu rzeczy po prostu, bo wierzę w to, że to jest najważniejsza rzecz. Zauważaj ludzi wokół siebie, szanuj swoje nowe narodzenie, pilnuj, żeby tego nie stracić, żeby się nie oddalić od Boga. Nie bądź, wiecie, my jesteśmy trochę podobni, już kończę, my jesteśmy troszeczkę podobni do ludzi z tej przypowieści o dobrym Samarytaninie. Tam przed tym Samarytaninem, udało się, pojawia się dwóch ludzi, kapłan i lewita, to są ludzie religijni, to są ludzie oddani sprawom Bożym, zaangażowani w coś. I my też tacy czasami jesteśmy. Jesteśmy tak zajęci, że nie widzimy ludzi wokół siebie. Życzę Ci pasji dla Boga. Życzę Ci życia i doświadczania Boga, który mówi, Boga, który jest Tobą zainteresowany, bo taki jest Bóg. I życzę Ci, żebyś zabrał ze sobą do nieba innych. Możesz to zrobić, możesz im pomóc. Niech tak będzie. Amen.